Salon artystyczny.
Dzień dobry, nazywam się Agata Olszewska, a to jest Salon Artystyczny Radia Gdańsk, ostatni w tym roku. Dziś ostatnia niedziela, będzie to więc czas podsumowań kulturalnych, dokładnie teatralnych, ale porozmawiamy też o postanowieniach noworocznych, oczywiście teatralnych moich gości. A moimi gośćmi są Anna Jazgarska, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni i krytyczka teatralna, redaktorka portalu teatralny.pl, członkini i pracowni krytyki artystycznej Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Oraz Łukasz Rudziński, recenzent teatralny, dziennikarz od kilkunastu lat związany z portalem Trójmiasto.pl, a wcześniej z Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
Witam Państwa.
Oprócz tych zawodowych obciążeń, oboje też jesteście przede wszystkim chyba miłośnikami teatru, widzami.
Jak najbardziej. No, myślę, że trudno byłoby od wielu lat, w moim przypadku 18, opisywać teatr, chodzić do niego może nie co tydzień, ale czasem i codziennie, a czasem odrobinę rzadziej, gdyby się tego nie kochało.
To prawda. Ja czasami sama się zastanawiam, jak to jest, że kiedy przychodzi ten czas wolny, to jednak taka wiodąca aktywność to jest pójście prywatnie do teatru mimo wszystko, mimo tych lat zawodowego zajmowania się teatrem.
Zaimponowaliście mi, bo ja w swoim wolnym czasie, ja też bywam recenzentką teatralną, w swoim wolnym czasie unikam właśnie teatru. Nawet jak byłam w Nowym Jorku, to nie skorzystałam z okazji, nie poszłam do teatru, chciałam po prostu odpocząć. Wiem, że wy robicie odwrotnie. Łukasz, jak byłeś w Nowym Jorku, to...
W Nowym Jorku nie byłem.
Nie byłeś.
Ale na przykład w Sydney, wybrałem się do Sydney Opera House. Ostatnio, niedawno wróciłem z Kuby, tam udało mi się być w Teatrze Narodowym, akurat na koncercie Narodowej Orkiestry Kubańskiej, ale też kiedy, gdziekolwiek jestem na świecie, zawsze staram się zwiedzić teatry, więc jeśli akurat w repertuarach nie ma jakiegoś spektaklu, to staram się i tak zajrzeć, obejrzeć, co gorąco wszystkim polecam.
Ania, tak samo?
Przyznam szczerze, że jeśli chodzi o wyjazdy takie zagraniczne, to u mnie jest troszeczkę inaczej, bo ze względu na to, że jeżdżę z rodziną i rodzina ma swoje preferencje, niekoniecznie teatralne, to jednak stawiamy na przyrodę, więc teatr gdzieś tam zostaje z tyłu w tych przypadkach wyjazdów.
I dobrze, doskonale to rozumiem. Drodzy krytycy i widzowie w jednym, ile w tym roku obejrzeliście spektakli?
To jest bardzo trudne pytanie. Ja kiedyś prowadziłam takie listy, teraz już od jakiegoś czasu nie. No, u mnie to będzie bardzo wiele przedstawień, dlatego że ja w sezonie 23-24 byłam członkinią komisji artystycznej 30. konkursu na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. W tym roku w konkursie była zgłoszona rekordowa liczba przedstawień, ponieważ to było około 160 przedstawień. Ja obejrzałam ponad 100 i większa część tych przedstawień to był rok 2024. Do tego doszły jeszcze festiwale, no i inne zobowiązania. Także myślę, że to było grubo ponad 100 przedstawień, ale nie jestem w stanie podać konkretnej liczby.
Ja z kolei nie mam w tym roku aż tak imponujących jak Ania statystyk i co ciekawe również prowadziłem kiedyś bardzo precyzyjne, dokładne zapiski włącznie z jakąś taką na swój prywatny użytek oceną każdego spektaklu, który oglądałem. Więc miałem spisane wszystkie daty oglądania spektakli, ich premiery i moją taką wewnętrzną ocenę tego spektaklu. Teraz już tego nie robię, natomiast myślę, że liczba spektakli, które zobaczyłem w 2024 roku, jest zbliżona do 100. Nie potrafię powiedzieć, czy przeskoczyłem tę granicę w tym roku, czy nie, ale oczywiście bywały lata, mówię o tych parę lat temu, gdy rzeczywiście prowadziłem szczegółowe statystyki, że te liczby potrafiły przekraczać 200 przedstawień rocznie.
No to jest coś. Ja się bardzo cieszę, że wspomnieliście o tych statystykach, bo bez tego faktycznie trudno byłoby to wszystko zapamiętać, a ja mam dla was, do was jeszcze trudniejsze pytanie. To znaczy chciałabym was zapytać o jeden tytuł, jednego wydarzenia teatralnego, spektaklu w 2024 roku, który wywarł na was z jakiegoś powodu, być może z prywatnego powodu, największe wrażenie, który jest dla was najważniejszy, jak teraz patrzycie z perspektywy no, końca roku.
To może ja zacznę. Nie jest to spektakl jakoś, myślę, że to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, bo nie ukrywam, że z Teatrem Muzycznym w Gdyni i jego dużymi produkcjami mam ten kłopot, że ciężko jest zestawiać z zawsze dużo bardziej kameralnymi w wymowie i skromniejszymi budżetowo produkcjami innych teatrów. Natomiast Quo Vadis w reżyserii Wojciecha Kościelniaka uważam za spektakl kompletny, taki, który zarówno świetnie rezonuje z prozą Henryka Sienkiewicza, jak i pozwolił pokazać wszystkie najmocniejsze strony teatru Wojciecha Kościelniaka, fenomenalną scenografię Mateusza Pietrzaka, świetnie prowadzoną reżyserię, znakomity wybór scenariuszowy, dobre role z znakomitym Marcinem Słabowskim w roli Nerona. To jest ogromna machina, tak jak większość dużych produkcji musicalowych Teatru Muzycznego w Gdyni. Tutaj mam wrażenie, że żaden z trybów nie był zatarty, wszystko współgrało i pomimo tego, że zawsze mam właśnie pewnego rodzaju trudność ze wskazaniem tych wielkich produkcji musicalowych jako tych naj, właśnie z tego tytułu, że no, jest to handicap w postaci 200 ludzi pracujących na scenie, czy też nad lub pod sceną i drugie tyle obsługi technicznej często, to czyli liczba niewspółmierna do żadnej innej produkcji na Pomorzu, to w tym wypadku nie mam wątpliwości, że jest to top 3 Wojciecha Kościelniaka w Gdyni, czyli razem z Lalką i Chłopami najlepszy spektakl, jaki powstał jego autorstwa.
Słuchacze tego nie widzą, ale widzę, że Ania Jazgarska co jakiś czas kiwa głową.
Kiwa głową, ponieważ chciałabym powiedzieć Łukaszu, że bardzo zachęciłeś. Ja niestety nie widziałam Quo Vadis jeszcze. To jest rzecz, którą muszę nadrobić, bo akurat ten sezon jest dla mnie taki specyficzny, bo więcej wyjeżdżam poza Trójmiasto i więcej tam oglądam niż tutaj. Więc to jest na pewno coś, co muszę nadrobić. No i właśnie w związku z tymi wyjazdami, jeśli ja miałabym wskazać jakieś takie najlepsze przedstawienie tego roku 2024, to będzie to z pewnością Kiedy stopnieje śnieg, Teatru TR w Warszawie. Przedstawienie według świetnego scenariusza Katarzyny Minkowskiej i Tomasza Walesiaka i w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. Zresztą za to przedstawienie została nagrodzona chociażby nagrodą Swinarskiego, przyznawaną przez miesięcznik Teatr dla najlepszego reżysera, reżyserki. No cóż, dla mnie to jest właśnie przedstawienie kompletne. Cieszę się, że nie musiałam go recenzować. Myślę, że miałabym wielką trudność z tym, bo rzadko się zdarza, żeby mimo wszystko tak bardzo osobiście podziałało na mnie jakieś przedstawienie, a w tym przypadku tak było. Świetna rzecz, bardzo polecam. W zasadzie, tak jak powiedziałam wcześniej, przedstawienie kompletne od znakomicie dobranej obsady po plastykę, całą oprawę muzyczną, wszystkie zabiegi inscenizacyjne. Znakomite przedstawienie.
Cieszę się, że wspomniałaś to nazwisko Katarzyna Minkowska, bo w wakacje tego roku w Teatrze Wybrzeże w ramach Festiwalu Szekspirowskiego mogliśmy oglądać inny spektakl Katarzyny Minkowskiej, Burza Regulamin Wyspy, spektakl, który zdobył Złotego Jurika. Moim zdaniem zasłużenie. Łukasz, ty widziałeś ten spektakl, nie wiem, czy podzielasz entuzjazm.
Jak najbardziej uważam, że w tym roku konkurencja była całkiem spora, ale żaden spektakl Festiwalu Szekspirowskiego nie równał się do sposobu opowiadania historii, ale jednocześnie prezentacji człowieka w wybitnej postaci polskiego teatru. Oczywiście jest to opowieść metaforyczna, Prosperem jest tutaj Krystian Lupa, natomiast nie jest to powiedziane wprost jeden do jednego, natomiast nakreślona jest cała problematyka guru teatru, człowieka, który należy do pokolenia dawnych mistrzów, nie do końca może już przystającego do dzisiejszych realiów, także realiów pracy w teatrze. Przypomnijmy, że najwybitniejszemu żyjącemu polskiemu i jednemu z najwybitniejszych na świecie twórców teatralnych zarzucano wielokrotnie przemocowość, działania z pogranicza, mobbingu, czy też wręcz różnego rodzaju przekroczenia. On zresztą żywił się poniekąd trochę jak Maja Kleczewska konfliktem, zarządzaniem konfliktem, jakimiś tarciami i kwasem w zespole. Przedstawić to wszystko, tak niejednoznaczną postać, absolutnie wybitnego inscenizatora, fenomenalnego reżysera, ale przedstawić to bardzo ściśle wpisane w sztukę szekspirowską i nie zawłaszczyć tej przestrzeni szekspirowskiej tylko do swoich potrzeb, to jest według mnie wielka sztuka. Teatr Jana Kochanowskiego w Opolu miał dekadę i więcej temu, miał bardzo dobry czas, na przykład za dyrekcji Tomasza Koniny. Natomiast dawno nie zrobił aż tak spektakularnego spektaklu jak Burza, Regulamin Wyspy. Wielki szacunek dla Katarzyny Minkowskiej. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest to w tej chwili już jedna z najciekawszych reżyserek pracujących w polskim teatrze tego młodego pokolenia. Ale jeśli już jestem przy głosie, to dodam, że nie jedyna, bo na przykład Teatr Wybrzeże wprowadził na swoją scenę, pozwolił zadebiutować na Pomorzu dwóm bardzo ciekawym młodym twórcom. Mam na myśli Tomasza Frydzeła i jego spektakl Ciemności kryją ziemię z kolejną wielką kreacją Mirosława Baki w roli wielkiego inkwizytora. Oraz Stanisława Chludzińskiego, reżysera Szklanej Menażerii, letniej premiery Teatru Wybrzeże. Wydawałoby się, że to będzie taki bardziej luźny spektakl, typowy na letnią kanikułę. Nic takiego, świetnie, precyzyjnie stworzony, zniuansowany spektakl poświęcony problemom naszym współczesnym, mimo że Tennessee Williams napisał Szklaną Menażerię 130 lat temu, to spektakl dotyka fobii społecznych, problemów z kontaktem ze światem zewnętrznym, co też fantastycznie zagrała Karolina Kowalska. Obu tych panów, Tomasz Fryzeł i Stanisław Chludziński, z pewnością warto śledzić na polskich scenach. I rzeczywiście, co też jest ciekawe, obaj nie chcieli wyważać drzwi z futryną. Weszli po prostu w struktury tekstu, bardzo głęboko szukali odniesień, niuansów i kontekstów i stworzyli bardzo udane spektakle psychologiczne, nie próbując dokonać jakiejś rewolucji, jedynie pokazując, że mają znakomity warsztat. Natomiast co będzie dalej, zobaczymy. Myślę, że bardzo dobrze by było, gdyby obaj panowie pracowali w Teatrze Wybrzeże czy innych też pomorskich teatrach w niedalekiej przyszłości.
Może się to uda. Ja chciałabym tutaj zauważyć, że tak zarówno kiedy wspominałeś o Katarzynie Minkowskiej i o tym, jak rozprawia się z tymi wielkimi mistrzami, czy tutaj w przypadku tych młodych twórców, którzy się z kolei rozprawiają z wielkimi dziełami, to mamy chyba do czynienia z ciekawym zjawiskiem, kiedy młodzi zabierają głos i wydają mi się dojrzalsi od tych mistrzów być może.
No, jeśli mogę, to przepisywanie czasem nawet lekko przykurzonych dzieł, to oczywiście praktyka nie nowa. Ona się dzieje w zasadzie od zawsze. Taka jest kolej rzeczy, taki jest ten cykl istnienia teatru. Natomiast bardzo ciekawy jest sposób podejmowania tych dzieł. Tutaj wspomnę o takim przedstawieniu, które również jest w takiej mojej czołówce obejrzanych w tym roku przedstawień. To jest przedstawienie z Teatru Współczesnego w Szczecinie. Przedstawienie Frankenstein Grzegorza Jaremki, który zresztą też w Trójmieście się pojawił, zdaje się, w tym roku. Przy okazji pewnego projektu, o którym też dzisiaj może powiemy. Więc Grzegorz Jaremko i Mateusz Górniak, dramaturg tego przedstawienia, przepisali tekst kanoniczny dla naszej kultury i zrobili to w sposób, który łączy taką czułość, wiem, że to słowo jest nadużywane, ale ono tutaj jest bardzo adekwatne, i takie ogromne zaciekawienie. Myślę, że więcej tej czułości i zaciekawienia jest w tym przepisywaniu niż takiej próby podważenia czy przeciwstawienia się temu, co w tym tekście jest zapisane. Więc myślę, że tak, że to jest takie dość ciekawe zjawisko i w bardzo ciekawy sposób obecnie realizowane przez młodsze pokolenie, nazwijmy to, twórców i twórczyń.
No właśnie, te nazwiska, które wymieniliście, to rozumiem, są te nazwiska, w których młodych, w których pokładacie nadzieję, będziecie obserwować ich karierę, zachęcamy słuchaczy, żeby obserwowali ich kariery, oglądali spektakle przez nich zrealizowane, czy jeszcze jakieś nazwiska się tutaj wam rysują?
Ja myślę, że projekt, który miałam na myśli, to jest projekt realizowany przez Gdańsk Miasto Literatury. Są to czytania performatywne przy długiej 35. I przy okazji tych czytań zdaje się, że Klaudia Hartung-Wójciak również. Ja akurat nie widziałam tego czytania, natomiast słyszałam o nim wiele dobrego, więc tak, na pewno Klaudia Hartung-Wójciak to jest kolejne nazwisko, bardzo ciekawe, na które trzeba zwrócić uwagę. Jest świetną twórczynią.
Ja to czytanie widziałam, więc mogę potwierdzić, to była rzeczywiście bardzo ciekawa rzecz, aczkolwiek no, dla fanów twórczości tej reżyserki, bardzo tak zrobione przez nią, pod nią, na tego rodzaju emocjach, na takim też graniu kiczem świadomym. To wszystko było uzyskane, ale rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Myślę, że Gdańsk Miasto Literatury z siedzibą, z odzyskaną siedzibą przydługiej, myślę, że stał się ciekawym takim miejscem. No jeśli chodzi o czytania performatywne, to być może powoli najważniejszym.
Chociaż myślę, że PCDRAMA
w klubie ma mocną pozycję.
Tak, i kuratorowana przez Mirosława Barana. Myślę, że trzyma się mocno. W tym roku, jeśli chodzi o ten projekt, to na pewno wielkie wrażenie zrobiło na mnie czytanie wyreżyserowane przez Adama Nalepę. Chodzi o Antychrysta. Tekst w zasadzie przepisany dla teatru. Tekst Larsa von Triera. Ze świetnymi rolami Marka Tyndy i Justyny Bartoszewicz. Myślę, że jedno z najlepszych czytań ostatnich lat, przegapione przez Łukasza z powodu bardzo ciekawych wyjazdów.
Nie mogłem zobaczyć, bardzo żałuję, ale...
Ponieważ zwiedzałeś teatr na Kubie w tym czasie
prawdopodobnie. Natomiast w cyklu PCDRAMA mamy do czynienia z bardzo ciekawą pracą Mirosława Barana, koordynatora tego projektu, który zaprasza nie tylko twórców znanych, ale czasem z innej strony, bo na przykład regularnie swoje czytania reżyseruje Dorota Androsz, którą kojarzymy przecież przede wszystkim jako aktorkę Teatru Wybrzeże, choć reżyseruje również w różnych miejscach i czytanie na PCDRAMie to jedno z nich. Na pewno warto zwrócić uwagę, jak ta artystka myśli o teatrze, bo jest ciekawa, nieszablonowa i podejmuje odważne tematy. I takich twórców, a także tych zupełnie nieznanych szerzej, Mirosław Baran zaprasza na PCDRAMę, a efekty są niekiedy naprawdę spektakularne, biorąc pod uwagę dwa dni pracy artystów nad danymi tekstami. I myślę, że to takie nieco laboratoryjne, właśnie za pomocą czytań performatywnych, odkrywanie teatru jest bardzo dużą wartością, niedocenianą, bo często kierowane są one do węższego grona osób, rzecz jasna, niż produkcje powtarzane w jakimś tam rytmie, dużo częściej i przygotowywane dużo dłużej. Natomiast efekty bywają bardzo ciekawe, a jeśli chodzi o czytania performatywne, to jeszcze bym dodał do tego finał Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej jako bardzo ciekawe miejsce do śledzenia czytań performatywnych. I to są chyba takie, absolutnie nie wyczerpuje to tego grona, ale to są, czyli zarówno PC Drama w klubie Żak, Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna, to zazwyczaj jest koniec września, czy przełom września, czy października, finał tej nagrody i czytania finałowych tekstów, oraz właśnie te czytania w Gdańsk Miasto Literatury, to są chyba w tej chwili najciekawsze miejsca, gdzie można dotknąć tego teatru właściwie ciągle w procesie takiego jeszcze nieukształtowanego, wykluwającego się. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, z którego również warto czerpać.
Ale tutaj jeszcze, jeśli chodzi o takie działania, powiedzmy sobie na styku performance'u i przedstawienia tematycznego, to też Sopot Nonfiction przychodzi mi do głowy. Zresztą w tym roku razem dreptaliśmy na poszczególne czytania, tak, i myślę tutaj o maratonie Sopot Nonfiction, czyli tej części właśnie laboratoryjnej, przedstawiającej pracę zespołów tygodniowe, bo zdaje się, że oni tydzień spędzają w Sopocie, pracując nad tekstami z obszaru dokumentu, i właśnie efekty poznajemy w ciągu trzech wieczorów, dwóch, trzech. Ja myślę, że to też jest bardzo, bardzo ciekawe trójmiejskie wydarzenie wrześniowe.
Tym bardziej, że operuje niedużymi środkami i tak, naprawdę organizatorzy muszą stawać na głowie, żeby się odbywało co roku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też się odbędzie. Cieszę się bardzo, że o tym wspomniałaś. Tu bym chciała zrobić chwilę przerwy, żeby dać oddech naszym słuchaczom, którzy usłyszeli bardzo wiele nazwisk. Nie wiem, czy udało im się wszystkie zapamiętać. Usłyszeli o bardzo wielu ważnych cyklach, wydarzeniach i miejscach teatralnych, nie tylko w Trójmieście. Ale właśnie wrócimy zaraz do samego już Trójmiasta, natomiast to po chwili muzycznego oddechu. Agata Olszewska, w studiu ze mną są Anna Jazgarska i Łukasz Rudziński i rozmawiamy o teatrze z okazji mijającego roku. Słuchajcie, jak na pewno wiecie, pojawiła się informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego w jednym Teatru Miejskiego w Gdyni. Co wy na tę informację?
Myślę, że ona, chociaż spóźniona, to była do przewidzenia, ponieważ tutaj zacytuję Romualda Wicze-Pokojskiego, dyrektora obecnie Opery Bałtyckiej, wcześniej Teatru Miniatura, który chętnie mówi o tym, że według niego cykl życia dyrektora na jednym stanowisku powinien zamykać się w około 8 latach. Czyli dwie kadencje to jest taki maksymalny czas, kiedy można dać coś od siebie, wprowadzić w pełni swoją wizję teatrze, zbudować odpowiednią atmosferę w zespole artystycznym i innych, bo to jest niezwykle istotne, by te wszystkie tryby wspólnie dobrze działały. To dotyczy też i brygadzistów sceny, zespołu administracji i tak dalej. To przecież nad produktem, mówiąc brzydko, jakim jest finalny spektakl, który widzimy jako widzowie, pracuje się w bardzo wielu miejscach, w pracowniach plastycznych i w wielu innych przestrzeniach, zanim on osiągnie ten kształt, który podziwiamy. Krzysztof Babicki jest dłużej dyrektorem. Nie powiem, żeby doszło do zmęczenia takiego, z mojego punktu widzenia, tą współpracą, ponieważ trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki ten teatr miejski w Gdyni ma być. Ja myślę, że to pamiętam teatr za Jacka Bunsza, nie pamiętam za Julii Wernio, natomiast pamiętam za Jacka Bunsza, pamiętam za Ingmara Wilkista. I zestawiając pomysły Jacka Bunsza, który trochę chciał teatru ambitnego, ale jednak miasto chciało teatr dla ludzi tak zwany, czyli teatr lżejszy, rozrywkowy. Ten kompromis wydawał mi się zgniły. Ingmar Wilkist z kolei starał się stworzyć z tego teatru miejsce z pierwszych stron gazet, zapraszał bardzo ambitnych twórców, zupełnie nie miał przygotowanego zespołu na takie wyzwania. Ci twórcy również wykazywali dużą niemoc w konfrontacji z teatrem, który działa na zupełnie innych standardach jak niż to, do czego przyzwyczajeni byli na przykład na Zachodzie. I to ta formuła poniosła spektakularną klęskę artystyczną. Tam przychodziło po kilka osób, kilkanaście na spektakle w ostatnim czasie. Krzysztof Babicki na tym tle jest dyrektorem, który wiele rzeczy poukładał, stworzył teatr właśnie, powtórzę to sformułowanie, dla ludzi, taki, który podoba się gdynianom, dotyka gdyńskich spraw w mniejszym lub mniejszym wymiarze, gra też na nowej scenie z perspektywy tego, co było wcześniej, czyli na Darze Pomorza. To są bardzo malownicze, specyficzne produkcje, mające skromne warunki inscenizacyjne, a paradoksalnie jedne z najciekawszych, czy to mówimy o Kursu, czy Idąc Rakiem, czy o Tangu. To są, to wszystko są zasługi Krzysztofa Babickiego. Pamiętam też jego długą, uporczywą walkę o to, żeby scena Letnia w Orłowie była sceną teatru miejskiego, a nie sceną wspólną gdyńską, bo to nie służyło jakości i pracy na tej scenie w okresie letnim. Więc patrząc na to, jakim jest menedżerem, wydaje mi się, że można pozytywnie tę jego dyrekcję zaliczyć. Natomiast jeżeli mówimy o kwestiach inwestycji, pracach nad takim długofalowym procesie, natomiast jeżeli chodzi o poziom artystyczny, jakbym miał odpowiedź na pytanie, czy ja jestem zadowolony z tego, co jest w Teatrze Miejskim, no to nie do końca, bo to nie jest teatr, który mi odpowiada. Ja jestem gdynianinem z urodzenia, nie mieszkam wprawdzie w Gdyni od lat, natomiast to był mój pierwszy teatr, więc czuję na niego jakiś sentyment i bardzo życzyłbym sobie może tak, aby i życzę tego Teatrowi Miejskiemu, aby częściej podejmował wyzwania, których na przykład w minionym roku, właśnie mijającym roku nie dostrzegłem. Były spektakle, które miały ambicje, ale okazywały się bardzo nieudane, jak Lizy Strata. Były spektakle, które może za dużych ambicji nie miały, ale okazały się właśnie zgrabnie przeprowadzonymi przedstawieniami. No tutaj chociażby, to mówimy tutaj głównie o spektaklach komediowych albo tych muzycznych, czyli Przybora kabaret metafizyczny wyreżyserowany przez Jacka Bałę na scenie letniej, albo Kochanie wróciłem, ostatnia komedia, zgrabna komedia Krzysztofa Babickiego. Natomiast ja bym oczekiwał od tego teatru czegoś więcej. Jestem przekonany, że obecny dyrektor tego czegoś więcej już temu teatrowi po tylu latach pracy nie da, więc tutaj postawię kropkę w tej mojej wypowiedzi, natomiast nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy chciałbym, aby Krzysztof Babicki dyrektorem konkurs wygrał, bo nie wiemy oczywiście, czy przystąpi, natomiast myślę, że spodziewać się można, że tak. Wiele zależy od tego, kto do Teatru Miejskiego miałby przyjść, a przypadek drugiego dyrektora, który odchodzi z teatru, tyle że w Słupsku, Dominika Nowaka, pokazuje, że nie trzeba być dyrektorem z tak zwanym nazwiskiem, aby stworzyć bardzo ciekawy teatr. Więc może warto, żeby to nowe do Gdyni przyszło w pełni i też do Teatru Miejskiego. Zobaczymy.
Niech to będą życzenia Łukasza Rodzińskiego dla Teatru Miejskiego w Gdyni na 2025 rok, aby przyszło nowe i otwartości na wyzwania. Anio.
Tak. Łukaszu, powiedziałeś bardzo wiele o sytuacji tego teatru w Gdyni. Ja się pod tym podpisuję. Od siebie dodam, no tak, ja pamiętam ten moment, kiedy Krzysztof Babicki przyszedł do Gdyni i objął rządy w tym teatrze. Sytuacja teatru była dość trudna. Widzowie nie odwiedzali tego teatru. teatru, Krzysztof Babicki zastosował pewną formułę wobec tego teatru i ona się przez wiele lat sprawdzała. Natomiast mam poczucie, że teraz już niekoniecznie, że brakuje teatrowi świeżości. Nie wiem, jaki pomysł w przypadku tego teatru, nowy pomysł sprawdziłby się. Jeżeli mówimy o teatrze środka, bo myślę, że takie będą losy Teatru Miejskiego w Gdyni, to ciekawa jest tutaj sprawa właśnie wspomnianego przez ciebie Teatru Nowego w Słupsku, ponieważ Dominik Nowak określa swój teatr właśnie mianem Teatru Środka, co jest bardzo ciekawe, jeśli spojrzymy na repertuary oba tych teatrów, Teatru Miejskiego w Gdyni i Nowego Teatru w Słupsku. Bardzo ciekawej zresztą sceny. Zachęcamy państwa, myślę.
Zdecydowanie tak. Tak,
myślę, co jest dla mnie bardzo ciekawe, że ta scena w Słupsku jest o wiele ciekawsza niż ta gdyńska scena.
Zgadza się, jest bardzo różnorodna, za moment o tym powiem, ale też tutaj do sceny w Słupsku odniosę się w kontekście tego, Łukasz, co powiedziałaś o tych 8 latach urzędowania, więc Dominik Nowak przyjechał do Słupska w 2016 roku. No kończy nam się rok 2024, Dominik w 2025 kończy swoją dyrekcję w tym teatrze, więc...
Wpisuje się dokładnie
wpisuje
w to,
się,
co
tak, właśnie
Roman Bicza-Pokojski
tak, w ten model.
Aczkolwiek nie wiem, czy powinien, bo ten rzeczywiście ma pomysł na ten teatr i rzeczywiście znalazł, no pytanie, czy znalazł widza, ale to nie jest już jego wina, tylko jakby położenia teatru Słupska. Może dobrze byłoby, ale to byłoby ze szkodą dla Słupszczan, żeby zamienić repertuarowo Teatr Miejski ze Słupskim.
Nowy Teatr w Słupsku jest, zdaje się, wciąż najniżej dotowaną sceną tego typu w Polsce. I to, co się udało Dominikowi Nowakowi, to realizacja mnóstwa naprawdę prestiżowych projektów. No, na samym szczycie tego wszystkiego jest na pewno festiwal Scena Wolności. W tym roku, w listopadzie, mieliśmy okazję obejrzeć naprawdę najlepsze tytuły z całej Polski i to takie świeżynki i też przedstawienia po latach wznawiane, jak choćby Trzy Furie w reżyserii Marcina Libera.
I też ważne zagraniczne nazwiska się pojawiały, tak?
Zgadza się. W tym roku akurat to było tylko jedno przedstawienie zagraniczne z Czech. Natomiast mieliśmy przedstawienie z Krakowa w reżyserii Luka Persewala Pewnego Długiego Dnia, więc znakomita rzecz. No ale poza tym na przykład myślę, prestiżowy projekt Dramatopisanie, który Nowy Teatr w Słupsku wygrywa w zasadzie od początku istnienia tego projektu. Ciekawa rzecz tak na marginesie, że w tym roku Teatr Gdynia Główna wziął udział w tym projekcie i też zrealizował przedstawienie w ramach tej formuły. No ale tak, myślę, że Dominik Nowak bardzo rozruszał tę scenę. W zasadzie można powiedzieć, że troszeczkę zbudował ją od początku, ponieważ przyjeżdżając do Słupska, no, teatr był w bardzo kiepskiej kondycji. Jemu się udało zbudować taką naprawdę charakterną scenę z propozycjami i dla kogoś, kto chce po prostu pójść wieczorem i rozerwać się, ale też dla kogoś, kto chciałby doświadczyć jakiegoś bardziej ambitnego teatru. No i też mnóstwo rzeczy ściąga w ramach właśnie festiwalu. No ja tutaj bardzo ubolewam nad tym, że festiwal Raport w Gdyni, w Teatrze Miejskim umarł i póki co się nie odrodził, bo myślę, że to był bardzo ważny festiwal w kontekście tutaj całego naszego trójmiejskiego świata teatralnego. Bardzo wartościowy dla...
Nawet bym powiedział, że nie tylko trójmiejskiego, bo jednak prezentował, zwłaszcza w tym swoim rozkwicie, praktycznie wszystko, co najlepsze w polskim teatrze dramatycznym.
Zanim was zapytam o wasze teatralne postanowienia noworoczne, to jeszcze mamy parę minut. Słuchajcie, minął ponad rok po dosłownym zbudowaniu sceny, nowej sceny, dużej sceny Teatru Wybrzeże. 7 października było otwarcie, 14 października pierwsza premiera, Wyzwolenie w reżyserii Jana Klaty. Jak z perspektywy tego minionego roku oceniacie tę inwestycję i wszystko to, co się dzieje w tej chwili na dużej scenie Teatru Wybrzeże?
Ciągle mam wrażenie, że troszkę jeszcze się nie otrząsnął Teatr Wybrzeże po tym braku dużej sceny, ponieważ mam ciągle poczucie, że poza Wyzwoleniem, bardzo ciekawym spektaklem, i na pewno takim, o którym zresztą także w Radiu Gdańsk nieraz się mówiło, to nie pojawił się tam tytuł na miarę takiej inwestycji, to po pierwsze. A po drugie, ciągle mam wrażenie, że temperatura rozmowy i prezentacja najciekawszych spektakli ma miejsce w Starej Aptece i na scenie Malarnia, więc troszkę mam wrażenie, że duża scena jest niezagospodarowana, pomimo tego, że na przykład Paweł Aigner w moim odczuciu bardzo nieudanym, ale też bardzo nierównym, bo z kapitalnymi momentami spektaklu Wszystko Szwindel zaprezentował naprawdę ogromne, ogromne możliwości tej sceny i gdybym miał przyjść raz jeszcze na ten spektakl, czego nie uczynię, to zrobiłbym to tylko właśnie dlatego, aby obejrzeć sobie, jak pięknie te zapadnie działają, jak bardzo skomplikowany i imponujący jest system, jaki Teatr Wybrzeże posiada. Ciągle czekam na to, aby te spektakle, które na dużej scenie są prezentowane, a mam poczucie, że tam jest bardzo skromnie, były godne tak znakomitej przestrzeni.
Tak, ja też mam takie wrażenie, że teatr musi się oswoić z tą nową, bardzo spektakularną i o wielkich możliwościach przestrzenią. Natomiast wydaje mi się, że też ten rok 2024 dla Teatru Wybrzeże to na pewno był rok jednego przedstawienia. Przedstawienia, które się zdarza naprawdę raz na dekadę, jeśli nie rzadziej. To oczywiście Piękna Zośka w reżyserii Marcina Wierzchowskiego. I co? Właściwie mówiło się o Teatrze Wybrzeże w Polsce bardzo często i bardzo wiele.
Tu, przepraszam, że wydaję ci słowo, ale tylko dwa słowa o drugim spektaklu, który został właściwie obsypany nagrodami, czyli spektaklu dyrektora Adama Orzechowskiego,
Iwona
Księżniczka Burgunda.
Świetne przedstawienie i w moim osobistym rankingu. Jedno z najlepszych tutaj na Pomorzu oczywiście. Tak, natomiast myślę, że ten rok był zdominowany przez przedstawienie Piękna Zośka, że jeśli o Teatrze Wybrzeże się mówiło gdzieś, powiedzmy, w Polsce, a mówiło się często i wiele, to mówiło się właśnie w kontekście tego przedstawienia. A z nową przestrzenią, jeszcze wciąż nową, czyli z tą dużą sceną, teatr musi się troszkę oswoić. Ale bardzo czekam na to, na ten 2025 i na to, co zobaczymy na tej scenie.
Może to będą życzenia noworoczne Anny Jazgarskiej dla Teatru Wybrzeże.
Mogą być.
Ja tylko gwoli ścisłości Piękna Zośka premierę miała jeszcze w 2023,
tak,
dlatego
tak.
Też została spektaklem roku na Pomorzu i w Gdańsku i dostała też nagrodę. Natomiast jest to rzeczywiście sezon, absolutnie to miniony sezon był sezonem Pięknej Zośki. Znakomity spektakl i kto nie widział, naprawdę powinien wybrać się na to przedstawienie.
Słuchajcie, tak bardzo szybko, jakie są wasze teatralne postanowienia noworoczne? Jakie teatry, który spektakl planujecie?
No, trudno tak
śledzicie zapowiedzi, rozumiem.
Oczywiście, no trudno tak powiedzieć, co pojedynczego byłoby tutaj jakoś szczególnie istotnego. Moje plany są takie, aby nie zwalniać tempa i chodzić przynajmniej na te 100 przedstawień w roku, ale też może nie za bardzo podkręcać to tempo, natomiast chętniej widziałbym siebie częściej w innych miastach w Polsce, ponieważ ostatnio najczęściej kursowałem po Pomorzu, Trójmiasto, Słupsk. Chętnie bym wrócił do częstszych wizyt w innych ważnych ośrodkach teatralnych.
Ja jestem bardzo ciekawa losów takich dwóch scen, które są mi z różnych powodów bliskie. I to jest Teatr Polski w Bydgoszczy, który ma nową dyrekcję. I Teatr Dramatyczny w Warszawie, który również po wielu perturbacjach ma nową dyrekcję. I bardzo czekam na to, co zobaczymy w tym teatrze.
Super.
W tych teatrach w najbliższym czasie.
Dziękuję wam bardzo za tę rozmowę. Dziękuję naszym słuchaczom za wysłuchanie. Życzę zarówno wam, jak i wszystkim jak najbardziej wartościowych teatralnych doznań. Tym, którzy poszukują rozrywki na wysokim poziomie, tym, którzy potrzebują wzruszeń, życzę okazji do mądrych wzruszeń. Wszystkiego dobrego, nie tylko teatralnie, w nowym 2025 roku. Ja nazywam się Agata Olszewska, a program zrealizowała Małgorzata Ławnicka. Dziękuję.